Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Gdy przybliżyły się dni śmierci Abrahama, rzekł Pan Bóg do Michała: Śmierć nie odważy się zbliżyć, aby wynieść duszę mego sługi, bowiem jest on moim przyjacielem. Dlatego raczej ty zstąp i przyozdób śmierć wielką młodzieńczą urodą i tak poślij ją do Abrahama, aby zobaczył ją na własne oczy. I natychmiast przystroił Michał śmierć, jak mu to zostało polecone, w wielką młodzieńczą piękność i posłał ją tak do Abrahama, aby ją zobaczył. Dwa ostatnie akapity krótszej wersji testamentu Abrahama pozwalają zobaczyć moment śmierci na zasadzie spotkania, nad którym czuwa sam Bóg. Oczywiście nie dziwi nas to, że Bóg nazywa Abrahama swoim przyjacielem. Wiemy dobrze, i nie tylko z apokryfów, że ta droga wiary, na której Bóg sprawdzał przyjaźń Abrahama, pozwalał ojcu naszej wiary zweryfikować zaufanie i relacje z Najwyższym, z Bogiem, którego nie znał wcześniej, z Bogiem, który złożył mu obietnicę, odkrywając największe pragnienia jego serca i tę obietnicę spełnił. Owszem, minęło trochę czasu, dokładnie 25 lat, ale Bóg okazał się Bogiem wiernym. Bogiem, dla którego dotrzymanie słowa jest sprawą szalenie istotną. I właśnie ten Bóg okazuje ogromną tkliwość, czułość wręcz w relacji przyjaźni z człowiekiem. Wiemy, że czas powstania tego apokryfu i obecne w nim już echa tradycji chrześcijańskiej, z którą pobożny Żyd tworzący ten tekst musiał się spotkać, pozwalają zobaczyć chwilę śmierci Abrahama jako spotkanie wypełnione lękiem, bo tak Abraham zareaguje na śmierć, ale jednocześnie jako spotkanie, w którym Bóg naprawdę, bez cienia wątpliwości, chce zabrać dusze swoich umiłowanych do nieba. Znajdujemy tego echa choćby w Księdze Mądrości, w tekście, który od czasu do czasu pojawia się w liturgii, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich klęska, bo żyją na wieki, bo są bezpieczne w dłoniach Wszechmogącego. Wydaje się, że echa właśnie takiego przekonania towarzyszyły również autorowi testamentu Abrahama. Skoro ojciec naszej wiary jest człowiekiem dobrym, jest przez samego Wszechmogącego nazwany przyjacielem, to jego dusza otrzymuje życie wieczne. Zresztą nie na darmo Bóg chwilę wcześniej rozkazał archaniołowi Michałowi przerwać tę wędrówkę z Abrahamem, bo okazało się, że nie ma w ojcu wiary takiego podobieństwa do Boga w miłosierdziu, na jakie chyba Wszechmocny liczył. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Czeka na nawrócenie. Dlatego testament Abrahama jest tekstem apokryficznym niezwykle uniwersalnym. Wcześniejsze opisy wykroczeń to grzechy potępiane przez wszystkich ludzi, nie tylko przez Żydów. Nie ma przecież wzmianki o takich przewinieniach jak choćby naruszenie szabatu, o idolatrii czy łamaniu przepisów pokarmowych. Dlatego ten tekst możemy czytać równie dobrze w środowisku chrześcijańskim i zobaczyć w tym apokryfie ogromną troskę Boga o zbawienie każdego człowieka. Bóg jawi się jako ten, który każdemu daje szansę na nawrócenie. Ale przyjrzyjmy się dokładnie tej scenie spotkania Abrahama ze śmiercią. Autor apokryfu zaznaczy, że gdy Abraham zobaczył śmierć siedzącą blisko niego, bardzo się przestraszył. Pomimo pięknego wyglądu, nawet swego rodzaju powabu, jaki wokół siebie roztaczała ta postać, Abraham wyczuwa coś, co go przerasta. Jego dusza, jak za moment zaznaczy, została wstrząśnięta. Śmierć odzywa się formułą, którą znamy już wcześniej ze spotkania z Archaniołem Michałem. Bądź pozdrowiona, święta duszo, bądź pozdrowiony, przyjacielu Pana, Boga. Bądź pozdrowiony Ty, gościnna pociecho dla wędrowców. Abraham odpowiada równie szeroką formułą, co jest zwyczajnym zabiegiem literackim, odzwierciedlającym oczywiście zwyczaje tamtego czasu. Serdecznie witaj, sługo Boga Najwyższego. Proszę Cię, powiedz mi, kim jesteś i wstąp do domu i przyjmij posiłek i napój i rozstań się znowu ze mną. Bowiem od czasu, gdy zobaczyłem Ciebie siedzącego koło mnie, moja dusza została wstrząśnięta. W żaden sposób bowiem nie jestem godzien Twojej bliskości. Ty bowiem jesteś wysoko postawionym duchem, podczas gdy ja jestem ciało i krew. I dlatego nie mogę znieść Twojej chwały, albowiem widzę, że Twoja uroda nie jest z tego świata. Z jednej strony autor tekstu zachowuje wszelkie konwenanse, jakie gospodarz i gość musieli przestrzegać. Cały savoir-vivre spotkania, obowiązek gościnności, o którym też już mówiliśmy sobie. Tego wszystkiego przestrzega Abraham ze szczególną pieczołowitością. I na to zwraca uwagę autor apokryfu, nawet opisując spotkanie ze śmiercią, którą w tym momencie ojciec naszej wiary postrzega jako niezwykłej urody ducha. Śmierć naturalnie dostosowuje się do tych zwyczajów i odpowiada w równie kwiecisty sposób. Powiadam ci, w całym stworzeniu, które Bóg uczynił, nie został znaleziony nikt tobie podobny. Sam Bóg szukał i nie znalazł nikogo takiego na całej ziemi. Z jednej strony widać tutaj ogromny podziw wobec człowieka, który jest nazwany przyjacielem Boga. Człowieka, który jest koroną stworzenia. Oczywiście tekst apokryfu nie może odbiegać od myśli teologicznej judaizmu, którą jako chrześcijanie również przejęliśmy, że człowiek jest koroną stworzenia, jest arcydziełem Bożym, że to, co wydarza się na początku Księgi Rodzaju, kiedy Bóg postanawia stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo, pozwala nam, jako ludziom, stanąć ponad wszelkim innym stworzeniem. Oczywiście nie po to, żeby to stworzenie niszczyć, czy panować nad nim w sensie sprawowania jakiejś władzy, ale przeciwnie, by się o stworzenie, o cały świat po prostu zatroszczyć, by być odpowiedzialnym. Abraham, który przez całe swoje życie mierzy się z tym pierwszym i najważniejszym powołaniem, przeznaczeniem do tego, by być w tym świecie stworzeniem na obraz i podobieństwo Boże, oczywiście doznaje rozmaitych porażek, uczy się rozpoznawać w sobie to podobieństwo, uczy się relacji z Bogiem, który mu tłumaczy przez kolejne konkretne wydarzenia, również przez próby, kim tak naprawdę Abraham jest. Ten człowiek wydaje się być spełnieniem Bożych planów, Bożego marzenia o człowieku, który jest przyjacielem. Widać tutaj wyraźne echa tej tęsknoty za powrotem do raju, bo przecież w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy Adama i Ewę, którzy są przedstawieni jako przyjaciele Boga, jako ci, którzy w absolutnej beztrosce i szczęściu są radością Wszechmogącego. I mija trochę czasu, zanim człowiek doświadczy tej nienawistnej przemocy i podstępu diabła. Kłamstwa, które sprowokuje do wzięcia miłości Boga i relacji z Nim na dystans, kłamstwa, które będzie wywoływać przerażenie na myśl o spotkaniu z Bogiem. Ostatecznie to będzie kłamstwo, które nie pozwoli nam cieszyć się naszą prawdziwą tożsamością. Wiemy również z tekstów choćby Księgi Mądrości, że śmierć, która się pojawiła w świecie, znalazła się tam, a właściwie tutaj, właśnie z powodu tej diabelskiej nienawiści, a właściwie zawistnego spojrzenia na miłość, jaką Bóg obdarza człowieka. Z czym naturalnie diabeł jako anioł nie może się pogodzić. Dlatego właśnie na kolejną wypowiedź Abrahama, w której ojciec naszej wiary zwraca się do śmierci: jak możesz ważyć się kłamać? Widzę przecież twoją urodę, która nie jest z tego świata. Śmierć odpowiada: nie sądź, Abrahamie, że ta młodzieńcza uroda do mnie należy, albo że ja tak przychodzę do każdego człowieka. Skąd pochodzi ta młodzieńcza piękność? W odpowiedzi śmierć zwraca się do Abrahama: nie ma nikogo bardziej odrażającego ode mnie. I wtedy właśnie ta wewnętrzna intuicja i przerażenie duszy każe Abrahamowi zapytać: czy ty nie jesteś tym, który nazywany jest śmiercią? I słyszy odpowiedź: ja jestem najbardziej gorzkim imieniem. Ja jestem płaczem. Jako że wiara w zmartwychwstanie nie była wcale tak oczywista w narodzie wybranym, śmierć była zawsze kojarzona z płaczem, z goryczą rozstania. Co więcej, z niepewnością, co się dalej wydarzy, na czym będzie polegała otchłań. Zresztą i dla nas jako chrześcijan, pomimo faktu zmartwychwstania Chrystusa, naszej wiary w odkupienie, przekonania o miłosierdziu i nauki o rzeczach ostatecznych, która pozwala spojrzeć z nadzieją w przyszłość, słuchając choćby tekstów świętego Pawła, a przede wszystkim dając wiarę słowom Jezusa, doświadczenie rozstania wywołuje smutek również w sercach wierzących chrześcijan. Na szczęście my jesteśmy o krok dalej niż nasi starsi bracia w wierze i nie musimy lękać się śmierci, której panowanie i władza w momencie śmierci Jezusa została absolutnie i nieodwołalnie złamana. Nie zmienia to jednak faktu, że diabeł próbuje nas, wierzących, mimo wszystko tym momentem śmierci przestraszyć. Wróćmy jednak do tego obrazu, który przedstawia nam żydowski sposób myślenia o śmierci. To 14 punkt tej krótszej wersji testamentu Abrahama. Rzekł Abraham do śmierci: ukaż nam twoją obrzydliwość. I wtedy śmierć objawiła swoją obrzydliwość. Owego dnia umarli słudzy Abrahama z bojaźni przed śmiercią. Gdy Abraham ich widział, modlił się do Pana, a On ich ożywił. Wiemy dobrze, że Bóg daje swoim przyjaciołom łaskę skutecznej modlitwy. I nie dlatego, że trzeba Boga przekonywać do zmiany zdania, ale dlatego, że im bliższą relację ma się z Najwyższym, tym bardziej odkrywa się Jego pragnienie, pragnienie życia, pragnienie miłości. Tym bardziej człowiek sam zdaje sobie sprawę z tego, że jest najbardziej wyczekiwanym, że jest absolutnie kochanym przez życiodajną miłość. I właśnie w tym momencie eksplozji życia, ożywienia tych, którzy zlękli się śmierci i zostali poddani jej władzy, Bóg zwrócił się ku Abrahamowi i wyjął duszę Abrahama jak we snach, a Michał wziął ją do niebios. W tym jednym zdaniu autor apokryfu próbuje pokazać, jak bardzo Bóg chce być bliski człowiekowi w momencie dla niego najtrudniejszym. W chwili, którą my jako chrześcijanie będziemy nazywać nowymi narodzinami. Narodzinami dla nieba. W tak zwanej recenzji krótszej testamentu Abrahama to Bóg w swoje dłonie bierze duszę ojca wiary i pozwala, by archanioł Michał wziął ją do nieba. Natomiast kiedy przyjrzymy się wersji dłuższej tego apokryfu, usłyszymy Abrahama, który mówi do śmierci: odejdź ode mnie jeszcze na chwilę, abym odpoczął sobie na moim łożu, ponieważ jestem bardzo zmęczony, bowiem od tej chwili, kiedy zobaczyłem ciebie na moje oczy, opuściła mnie moja siła. Duch mój jest całkowicie wymęczony. Odstąp ode mnie choć trochę. Mówię przecież, że nie mogę znieść patrzenia na twoją postać. I Abraham popadł w śmiertelne omdlenie. Śmierć oszukała Abrahama i ucałował jej prawicę. I natychmiast jego dusza zawisła w ręce śmierci. Natomiast zjawił się Michał, archanioł, z wielką rzeszą aniołów, a oni unieśli jego cenną duszę w swoich rękach na płótnie utkanym przez Boga i przygotowali ciało sprawiedliwego Abrahama cennymi przez Boga owianymi maściami i wonnościami aż do trzeciego dnia po jego zgonie. I pochowali go w kraju obiecanym pod dębem Mamre, Aniołowie towarzyszyli jego cennej duszy, a wstępując do nieba, śpiewając hymn trzykroć święty, władcy wszystkiego, Bogu, postawili ją dla uwielbienia Boga i Ojca. A kiedy już wiele hymnów i pieśni pochwalnych do Pana zaniesiono i po uwielbieniu przez Abrahama, rozszedł się czysty głos Boga i Ojca, mówiący następująco: zanieście teraz mojego przyjaciela Abrahama do raju. Tam są namioty moich sprawiedliwych i mieszkania moich świętych. Tam nie ma cierpienia, ani smutku, ani wzdychań, lecz pokój, radość i życie bez końca. I zarówno w krótszej, jak i w dłuższej wersji tego tekstu pojawia się jeszcze kilka zdań, ale ponieważ najprawdopodobniej kopistami tych tekstów byli już chrześcijanie, dlatego znajdujemy w obydwu wersjach uwielbienie trójjedynego Boga. A wiemy dobrze, że pojęcie Trójcy było absolutnie obce religii mojżeszowej. I każdy pobożny Żyd do tej pory jest zgorszony, gdy mówi się, że jedyny jest w trzech osobach. Tak właśnie według apokryfów zakończyło się życie Abrahama, ojca naszej wiary, który nasycony dobrze wykorzystanymi dniami, pełen radości z oglądania spełnienia Bożej obietnicy, został przez Boga zaopiekowany nawet w momencie swojej śmierci. Jestem przekonany, że to może być również nasza historia, bo każdy z nas jest zaproszony do tego, by żyć w przyjaźni z Bogiem, by odkrywać, by budować tę relację, by codzienność umacniała w nas pragnienie życia z Bogiem, by mądre wyciąganie wniosków również z naszych upadków, z naszych słabości, z naszych porażek na drodze wiary pozwalało nam wchodzić w coraz większą i bardziej realną zażyłość z Bogiem, by ostatecznie zaufanie przerodziło się w przyjaźń i miłość, a te poprowadziły nas ku życiu, które się nigdy nie kończy. I tego właśnie bardzo wam wszystkim, siostry i bracia, życzę. Dziękując jednocześnie za waszą cierpliwość podczas spotkań z Abrahamem, ojcem naszej wiary, i tę szansę, którą daliście mi, byśmy wspólnie przyjrzeli się tej niezwykłej historii jednego z najważniejszych ludzi Boga.